Drodzy Państwo, naszym pierwszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, szczyt G20 w Osace. Chciałbym na ten temat porozmawiać, bardziej się wgryzając w zagadnienia tego szczytu, nie mówiąc tylko o tym, czy prezydent Trump podał rękę Donaldowi Tuskowi, czy nie podał, i o tym, że prezydent Putin pił ze swojego naczynia, bo takie informacje do mediów się przedostały i są na jedynkach. Ale chcę zapytać pana profesora na początku, czym jest ta grupa G20 w ogóle i po co takie spotkania są organizowane?
Pamiętajmy, że żyjemy w świecie zglobalizowanym, czyli pewne siły, zwłaszcza ekonomiczne, one absolutnie przekładają się na wektory polityczne i współzależność wielkich graczy, jak i mniejszych od siebie jest ogromna. W związku z czym jest to pewna okazja raz podjęcia pewnych tematów, wymiany pewnej myśli, dwa podejmowania pewnej gry, bo wiemy, że w świecie toczy się toczą się wielkie zmagania geopolityczne, więc oczywiście jest na ten szczyt zaproszona Rosja, no ale oczywiście to nie jest kraj najbogatszy, ale największy na świecie, no i są oczywiście mniejsze podmioty w sensie geograficznym, ale bardzo silne od strony gospodarczej. I to wszystko ma w jakiś sposób porządkować, czy ci przywódcy mają okazję się spotkać, pewne rzeczy inicjować i w jakiś sposób jest to wszystko pod ścisłą obserwacją. Zwłaszcza, że w Eurazji toczą się dzisiaj potężne zmagania, gdzie pewne siły chciałyby wypchnąć Amerykę z tego kontynentu, czy megakontynentu. Natomiast Amerykanie toczą pewne zmagania, zwłaszcza jeśli mówimy o tak potężnym graczu, jakim są Chiny. W tym się mieści oczywiście i Rosja, tam ewentualnie cały ten spektakl związany z kubkiem Putina. No to tak jak ojciec mówił, to jest coś, co ma poruszać opinię publiczną, w jakiś sposób tworzyć pewne emocje. No i to, jak widać, bardzo łatwo to się dzieje, ale my musimy jak gdyby uciekać troszkę od tych kwestii, bo żyjemy w świecie, gdzie Donald Trump próbuje wyhamować ekspansję chińską poprzez kreowanie czy rzeczywistej, czy póki co tylko wirtualnej wojny handlowej. Próbuje doprowadzić do sytuacji bardziej zbilansowanego tutaj deficytu handlowego, no, który jest potężny, jeśli bierzemy pod uwagę relacje chińsko-amerykańskie. Potrzebne mu do tego są pewne sojusze, które mogą zatrzymać tę ekspansję chińską. Zwróćmy uwagę, że w tym kontekście zainteresowania Ameryki Europą Środkową i sprzedażą gazu amerykańskiego po to, żeby nie dopuścić do spięcia jakąś całość Chin, Rosji i Unii Europejskiej, no to jest działanie, które ilustruje tę skalę. Wiemy, że na różnych tego typu szczytach Donald Trump stara się zachowywać dosyć też ekstrawagancko, stara się pokazywać może trochę szaleństwo ze swojej strony po to, ażeby maksymalnie dużo dla siebie wynegocjować, po to, ażeby złamać tę logikę wydarzeń, która jest mniej więcej taka, że to Azja staje się zwolna tym centrum globalnego handlu i tam się koncentrują gigantyczne siły, a Ameryka jeszcze ma pewne przewagi, ale te przewagi są coraz mniejsze. Oczywiście w tym wszystkim i w kontekście tego wszystkiego pojawiają się problemy związane z Rosją. Tak? Ciągle gdzieś ta kwestia ukraińska występuje, ale wiemy, że już w Radzie Europy Rosjanie są, że mimo sprzeciwu krajów środkowoeuropejskich, w tym Polski, te sankcje w tym zakresie czy obostrzenia zostały tuż przed szczytem zniesione, więc tutaj mamy do czynienia z jasnym sygnałem, że ta Unia Europejska, przede wszystkim czy te kraje zachodnie, chciałyby wydobyć Rosję z izolacji, że to dla nich, dla ich interesów jest korzystne i grają tutaj po prostu te interesy. Gdybyśmy tak szli pewną logiką zdarzeń, są też takie pomysły, żeby w jakiejś perspektywie i Polska mogła znaleźć się w takim gronie, co wcale nie musiałoby być wykluczone, bo zwróćmy uwagę, że przecież niekoniecznie kraje, prawda, mające gigantyczne terytorium się tam pojawiają, no bo Niemcy są tylko trochę większym państwem od Polski, a jednak są jednym z głównych rozgrywających. Oczywiście ktoś powie, że to są jakieś marzenia utopistów, ale gdyby patrzeć na pewną dynamikę naszego rozwoju gospodarczego, gdyby rzeczywiście mogło się w perspektywie powieść coś, co zwiemy Trójmorzem, to i o takich rzeczach można by było myśleć. Po prostu świat jest globalny. Po prostu w tym świecie toczy się gigantyczna gra zmagania, szczególnie w sferze gospodarczej, później spięte to z politycznymi, a zarazem militarnymi. Takie szczyty są okazją spotkań, są okazją takich, taką, to na formie dyplomatycznej próby ustalenia pewnych warunków gry, która się toczy. Każdy ma świadomość współzależności od siebie, każdy wie, że ewentualny kryzys na przykład ekonomiczny w jednym kraju na zasadzie domina może się rozdać po całym świecie, więc tę równowagę jakoś próbuje się zachować, no ale nie taką, ażeby doprowadzić do dominacji jednych nad drugimi. Do tej pory, rzeczywiście jeszcze lat temu kilka, Amerykanie wydawali się być jedynym głównym graczem. Dzisiaj to już wygląda o wiele bardziej w sposób zróżnicowany. Oni próbują utrzymać swoją taką dominację, swoją siłę, swoje przewagi, również w zakresie monetarnym, finansowym. Mówimy tu o dominacji dolara. Ale czy tak będzie, to nie wiemy, bo wiemy też o tych wszystkich opisywanych przeze mnie zmaganiach.
To są kwestie globalne, które wydawać by się mogło nas nie dotyczą. Tak jak pan profesor wspomniał, Polska do tej grupy nie należy jeszcze, choć może jesteśmy na drodze najlepszej ku temu. Natomiast pytanie takie też o kwestie rosyjskie. Wraca Rosja na salony różne. Tutaj mamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Ktoś skomentował, już nie pamiętam w tym momencie, nie zacytuję dokładnie, ale powiedział, że Rosja sobie kupiła ten powrót, więc pytanie, czy to nie jest niebezpieczne w jakiejś dalszej konsekwencji? Czy Rosja nie może sobie kupić na przykład poparcia różnych państw czy mocarstw w kwestii zajęcia kolejnych terytoriów, tak jak miało to miejsce w przypadku Krymu?
Żeby to zrozumieć dobrze, należy wejść w perspektywę patrzenia na świat wielkich graczy. Dla nas ważna jest Europa Środkowa. My mamy tu doświadczenie sowieckie i czytamy to zagrożenie rosyjskie jako główne z naszego punktu widzenia. Tymczasem takie podmioty jak Unia Europejska czy Stany Zjednoczone grają o większą stawkę. To znaczy, jeśli weźmiemy amerykańskie spojrzenie na świat, to ponieważ jest to mocarstwo globalne, to hierarchizuje zagrożenia i w tym sensie nie ma porównania zagrożenia chińskiego z rosyjskim dla Ameryki ze względu na ogromny potencjał ludnościowy i finansowy, gospodarczy, które Chiny prezentują, również militarny. Z kolei druga część świata, taka bardzo niespokojna, po części też z winy Zachodu, no to jest Bliski Wschód i tutaj cała suma różnorakich wstrząsów się pojawia. No już możemy tam gdzieś iść w innym kierunku, Indie i tak dalej. Natomiast Rosja, owszem, ma te tradycje postkomunistyczne, owszem, ma tą wielką armię i silną armię i dobrze uzbrojoną, ale Rosja nie stanowi zagrożenia gospodarczego. To znaczy, gdybyśmy porównali potencjał Rosji z potencjałem, nie wiem, jakiegoś Niemiec nawet w sensie gospodarczym, no to nie ma co porównywać. A gdy popatrzymy, co by się stało, gdyby Rosja obłożyła sankcjami Stany Zjednoczone, to nic by się wiele nie stało. Natomiast Chiny to jest inny problem. W tym względzie, owszem, ta Ukraina i te imperialne zakusy rosyjskie są dla Zachodu problemem, szczególnie dla Donalda Trumpa, który chce ze swoim gazem się pojawić w Europie i nie chce dominacji Putina, ale to nie jest jakby podmiot, jeśli mówimy o Rosji, który jest wrogiem głównym, wręcz odwrotnie. Wielu twierdzi i myśli, że gdyby doprowadzić do chaosu politycznego w Rosji, a to by się mogło stać, gdyby obecny układ władzy stracił kontrolę nad tym, co się dzieje, to Rosja popadłaby w chaos. A gdyby Rosja popadła w chaos, to jej wschodnia flanka, ta syberyjska, przeszłaby pod kontrolę chińską. A gdy przeszła pod kontrolę chińską, to mamy zupełnie do sytuacją zachwiania równowagi sił na eurokontynencie. I to jest ta perspektywa gry, którą toczą wielkie mocarstwa. My nie jesteśmy takim graczem, który w ten sposób patrzy, bo też to nie nasze interesy, nie mamy tych możliwości. Natomiast musimy rozumieć, w jaką grę grają wielcy, jeśli z nimi się na coś umawiamy, jeśli umawiamy się z Amerykanami, to błędnym jest przekonanie, że oni będą patrzeć na Putina jako na największe zagrożenie. Bo nie będą patrzeć. Będą patrzeć na jakieś zagrożenie. Takie, które trzeba osłabić, które trzeba do pewnego stopnia, że tak powiem, wyhamować. I tutaj możemy swoją grę poprowadzić, ale nie będzie to samo poczucie zagrożenia, jakie my mamy. Taka jest rzeczywistość, tak ten świat się układa, on się układa wedle pewnych interesów. No i to z tego trzeba wyciągać wnioski. Oczywiście tutaj zwróćmy też uwagę na napięcie, jakie się potęguje jednak między Brukselą a Waszyngtonem, czy innymi słowy między Berlinem, Paryżem a Waszyngtonem. I również jeśli mówimy o polityce wobec Rosji, no bo wiemy, że tutaj sankcje i mowa, pełna usta, pełna buzia haseł o sankcjach, a zaraz potem jest rura bałtycka i konsekwentna jej realizacja Nord Stream 2 przez Niemcy, czyli dokładnie wbrew interesom amerykańskim, w sensie i polskim. Wbrew z jednej strony werbalnie bardzo, prawda, za Ukrainą i że tu, prawda, sankcje, a realnie interesy idą wbrew temu, co się deklaruje. I to też trzeba czytać. W tym sensie Putin na salony wraca w ten czy ów sposób. Do pewnego stopnia wielkim graczom się to opłaca. To jest wielki geograficznie kraj. To jest kraj, który w jakiś sposób stanowi pewien podmiot równowagi sił, szczególnie tam w Azji. I tyle. I my możemy oczywiście się na to obrażać, ale nie mamy niestety na to wpływu.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz, za przybliżenie naszym słuchaczom konkluzji czy podsumowania tego, co miało miejsce w Osace w dniu wczorajszym. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem.